Po tygodniu żeglugi na Pacyfiku pianista trafił na bardzo niekorzystne warunki meteorologiczne. Pianista to niewielka łódka Romualda Koperskiego, podróżnik. Chce nią przepłynąć z Japonii do San Francisco. Chce to zrobić używając tylko wioseł, a my zobaczymy, jak mu idzie. Zapraszam, Anna Rembas.
Gayo gaye na sala bonyo Tuzali se papaya wana seo tokole kao Tinanini na wela o Tinanini na finga o Okinya ya we salama obato balingana
On veut du soleil
Małe zanurzenie łódki i wysoka nadbudówka sprawiają, że jest ona bardzo podatna na warunki wiatrowe. Czytam taki wpis na stronie internetowej żeglarza. Wiatry wieją dokładnie w przeciwną stronę do zamierzonego kursu. Żaden człowiek nie jest w stanie kilkadziesiąt godzin wiosłować pod taki wiatr, pisze Koperski. Obserwujemy cofanie się pianisty. Romek próbuje poddać się wiatrowi i ominąć niż od południa. Wszystko zależy od mapy pogodowej. Niekorzystna aura może sprawić, że droga na wschód zostanie w ciągu kilku dni zablokowana wschodnim wiatrem na całej szerokości Pacyfiku. Czy pianista zdąży i wyrwie się z gościnnego uścisku japońskiego brzegu? Czy dalsza podróż może być niebezpieczna? Co robić, jakie decyzje podejmować? Rozmawiam na ten temat z żeglarzami w gdańskiej marinie.
Na pewno jest to odważna decyzja, odważniejsza od tego, żeby płynąć gdzieś dalej. No, trzeba podjąć się właśnie tego wszystkiego, że ludzie się zaczną dopytywać, czy na pewno, czy jak. Łatwiej jest ryzykować, niż podjąć odważną decyzję powrotu.
Burza na morzu i oceanie wróży zawsze kłopoty. Takie zjawiska potrafią dopaść żeglarzy w różnych okolicznościach. Żeglarze z Nowego Miasta Lubawskiego, którzy przypłynęli do Gdańska, opowiadają mi o swoich burzowych przygodach.
No rzeczywiście, jest to zjawisko rzadkie na morzu, na śródlądziu bardzo częste. Natomiast nie jest tak, że się z tego nie spotyka. W zeszłym roku, wracając też z Gotlandii, niedaleko Rozewia, w środku nocy dopadła nas burza z gradobiciem i z piorunami i z wiatrem tam o sile około tam 8-9 skali Beauforta. Także bywa burza na morzu.
I to
bywa.
Były...
Ale raczej bardziej w strefie przybrzeżnej niż na środku morza. To no, ja nie spotkałem się nigdy z burzą gdzieś tam na środku Bałtyku, powiedzmy. No. Natomiast w strefie przybrzeżnej burze się zdarzają.
Co wtedy zrobiliście? Jak was ta burza spotkała?
No, musieliśmy się ustawić pod wiatr.
Stormowaliśmy.
Troszkę na żaglach, troszkę pomagając silnikiem, żeby przetrzymać to uderzenie pierwsze. A potem jak już to się przetrzyma, to uderzenie pierwsze wiatru, to już można dopasować sobie żeglugę do warunków, które powstają wtedy.
A panowie, gdyby była taka sytuacja, że już nawet spory kawałek za wami, a tu trzeba zawracać, łatwo podejmować takie decyzje?
No tutaj jak sobie rozmawiamy, słoneczko świeci i stoimy na kei, no to ciężko jest tak naprawdę powiedzieć. Człowiek jest wtedy, zupełnie ma co innego w głowie, jak już płynie. No na pewno żal by było tego dorobku. Aczkolwiek jak słyszę, że to jest taka mała łódka. Małe łódki tak naprawdę mają większe szanse przetrwania na oceanie, na w trudnych warunkach. Są takie bardziej zwarte. Tam jest właściwie trudniej o awarię niż na dużym statku, którego jednoosobowo nie można opanować. One są szczelne. Nawet jeśli się wywrócą, no to łatwo się stawiają z powrotem i ten żeglarz nawet w przypadku, jeśli tam jest w środku schowany bezpiecznie, no to jest w stanie takie ciężkie warunki przetrwać. No.
Kolejne wpisy na stronie pokazują jednak, że Romuald Koperski nie przerywa wyprawy i będzie się próbował wydostać z tych burz i sztormów. Pierwotnie rejs Romualda Koperskiego miał rozpocząć się pod koniec czerwca, ale plany podróżnika już wtedy pokrzyżowała pogoda. W końcu warunki atmosferyczne poprawiły się jednak na tyle, że mógł opuścić japoński port. Według planów do wybrzeża San Francisco miał dotrzeć na początku listopada. Niestety los na razie chce inaczej. Już 2 tygodnie temu w wybrzeże uderzył sztorm o sile 8 stopni w skali Beauforta. Na pełnym oceanie fale miały wysokość do 4 metrów. Wiatr wiał z prędkością 32 węzłów, w porywach nawet do 40. O wyjściu z portu w taką pogodę nie było nawet co marzyć. Musiał się więc opóźnić start o 2 tygodnie. Czy Romuald Koperski był przygotowany na taki wariant? Co mówił przed wypłynięciem? Posłuchajcie Państwo tej rozmowy z żeglarzem, którą nagrałam jeszcze w Gdyni, w hangarze, gdy szykował swoją łódkę i ostatnie godziny dzieliły go przed wypłynięciem w ten rejs. Samotny i niebezpieczny.
Tak, jest to samotna podróż. Jest to podróż, którą ogłosiłem i zarejestrowałem w Stowarzyszeniu Wioślarzy Oceanicznych w Londynie jako podróż bez wsparcia.
Boi się Pan troszeczkę? Musiałam zadać to pytanie.
Boję się, pewnie, że się boję. Myślę, że ludzie normalnie odczuwają, prawda, strach i to jest normalne. Boję się, ale walczę z tym.
To łódka ma silnik.
Silnik?
Silnik.
Nie ma żadnego silnika.
No i to było pytanie, od którego trzeba było zacząć. Łódka nie ma silnika.
Łódka nie ma żagla. Nie ma również żagla. Ale ma pianistę.
Co ludzie mówią? Pana przyjaciele, znajomi, którzy pana trochę znają?
Którzy znają, to wiedzą, że to jest fajne i że tego, a ci, co nie znają, to się...
Nie próbują zmienić decyzji? Nie mówią, nie, no tym razem to nie przejdzie.
No część sceptycznie jakoś tam podchodzi, ale myślę, że to ludzie zawsze podchodzili do moich wypraw sceptycznie i myślę, że również tym razem niech sobie podchodzą sceptycznie, a wierzę w to, że mam wielkie szanse ku temu, żeby to się udało.
No ale ryby, wielkie kontenerowce, wielkie fale... To jest łupina przecież.
No tak, ale tutaj też, jeśli wyjdziemy tutaj za ten szlaban mariny, to też mamy samochody, wielkie autobusy, prawda, i wiele groźnych sytuacji.
Także... Będzie pan jakoś specjalnie ubrany, jakiś specjalny kombinezon?
Tak, oczywiście w zależności od pogody będę musiał się chronić przed słońcem, będę musiał chronić się przed deszczem, przed ziąbem. Ja będę dopływał do wybrzeży Stanów Zjednoczonych w listopadzie już, też nie wiem, jakie tam pogody będą. No będę starał się tutaj, no mam duże pomieszczenie, namiot dwuosobowy jest wielkim pomieszczeniem przy takim wyprawie, gorzej by było, gdyby to była łódź otwarta.
A do Stanów zamierza pan gdzie przybić, gdzie pan się pojawi?
Będę nawigował na San Francisco, natomiast gdzieś tam już, kiedy będę z tej ortodromy schodził, że tak powiem, na niższe wartości szerokości geograficznej, to wtedy zweryfikuję prądy, zweryfikuję wiatry i tam, gdzie mogę dopłynąć, to nie jest, że ja chcę.
Sponsorzy? W takiej wyprawie to rzecz ważna, czy jednak liczy pan na siebie?
Sponsorzy bardzo mało, że tak powiem, wnoszą. Ta łódka właściwie nie ma sponsorów. Te naklejki, które są, to są naklejki przyjaciół. Nie udało mi się pozyskać sponsorów, chociaż 2 lata usilnie zabiegałem o to.
Ale co mówili, nie da rady?
Nic nie mówili, nawet nie odpowiadali.
Niech pan nie startuje, nie.
Dzisiaj nie ma kontaktu, nie chcę tutaj wymieniać, ale zgłaszałem się do największych, prawda, koncernów, to nawet odpowiedzi nie dostałem w przysłowiowe pocałuj nas w D. Po prostu nie ma, ale te tutaj to mamy. Tutaj kolega jeden, kolega drugi, ten dał wiosła, ten kupił GPS-a, ten kupił maszynkę. Na tej zasadzie jest ta wyprawa i tutaj jestem im bardzo wdzięczny za to. Także jeżeli dopłynę bez wsparcia, to będę pierwszym człowiekiem, który pokonał północny Pacyfik bez wsparcia. A czym jest wsparcie? Wsparciem jest podanie choćby puszki piwa przez jakiś jacht przepływający, czy jakiś tam, to już jest jakimś tam wsparciem. Natomiast łączność z krajem wsparciem nie jest. Będzie tutaj, że tak powiem, co 6 godzin będzie pozycja moja znana. Będzie można to śledzić na stronie internetowej transpacificsolo.pl i tam co 6 godzin będzie kropeczka, gdzie obecnie się znajduje.
Jeśli ta kropeczka zniknie, to co to będzie za znak?
To znaczy, że ona nie powinna zniknąć, to jest raz. To znaczy, że nie mam środków łączności.
Pytam się o to, bo taki przypadek się niejednokrotnie panu słynnemu żeglarzowi Erikowi Tabarli przytrafił.
Zdarza się na
Kiedy go nie było widać, kiedy matka wierzyła, że gdzieś jest i potem wpłynął do portu we Francji, wszyscy twierdzili, że to niemożliwe, jednak on się wyłonił z mgły i się znalazł.
Tak, w wielu przypadkach jest tutaj pan żeglarz Ciechowski, który też, prawda, tutaj nie miał też łączności. Także jeżeli ze mną nie będzie łączności, to też nie musi to być nic najgorszego. To może być przepalony bezpiecznik, to może być bardzo silny sztorm, kiedy nie mogę z tą anteną wyjść na zewnątrz i wysłać, powiedzmy, wiadomość: ojczyzno, jestem w tym miejscu, bo mój telefon satelitarny jest telefonem, który jest odbierany z 4 satelit, tylko tych geostacjonarnych, chodzących po równiku. IMARSAT, prawda, także moja antena musi być na południe zawsze skierowana, a przy silnym jakimś sztormie, olbrzymim czymś nie mam tutaj co na tym pokładzie robić w tym kokpicie, także mogę wówczas nie wysłać, prawda, informacji, ale z kolei jeśli taki sztorm będzie, to firma, która te informacje odbiera, będzie się mną opiekowała, można powiedzieć w pewnym sensie, będzie wiedziała, że w tej chwili jestem w takich warunkach, że tych informacji nie mogę wysłać.
Sam rejs, mówił Romuald Koperski, to nie tylko walka ze zmęczeniem fizycznym, jest to przede wszystkim sprawdzian psychiki. Oprócz ograniczonej diety Romuald Koperski musi liczyć się z niespodziankami, które czekają na niego na Oceanie Spokojnym. I taka niespodzianka właśnie teraz mu się przydarza.
A pomysł na przepłynięcie pojawił się kiedy, pamięta pan?
Tak, w 2008 roku. W 2008 roku, kiedy kończyła się wyprawa samochodowa na krańce Czukotki, zimowa zresztą, taka pierwsza, że tak powiem, udana, gdzie udało nam się dojechać najdalej z wszystkich, którzy w tą drogę wymierzali. Wracaliśmy właśnie z przyjacielem Marianem Pilorzem, z którym byłem na tej wyprawie. Planowaliśmy już właśnie kolejną wyprawę. No i początkowo mieliśmy w dwójkę płynąć, ale potem jakoś tam życie i firma, którą prowadzi kolega Marian, zweryfikowały trochę te zapędy i wypadło tak, że po prostu popłynę sam. Chociaż kolega teraz był na chrzcie i bardzo, bardzo żałował, a nie mogę go zabrać, bo zbudowałem łódź jednoosobową, a nie dwuosobową.
Ile czasu w sumie budował pan?
Dwa lata. Ponad dwa lata i dzisiaj praktycznie zakończyłem budowę. Trudno powiedzieć, biorę wszystkiego na 180 dni, każdy dzień jeden mniej to będzie dniem zwycięskim, a po cichu nie chcę zapeszać, myślę, że o wiele wcześniej, jeśli nie trafię na jakieś tam niże, które tam się kręcą, które spowodują, że będę w jakichś wielkich sztormach, które mogą mi łódź uszkodzić, mogą mi stery uszkodzić, wiele rzeczy. Jeśli nie trafię na jakieś wieloryby, które ocierając się o mnie też mi coś uszkodzą, bo przypomnę, że mam budowę łodzi trochę specyficzną, nie mam stępki, za to mam ster mieczowy, z przodu mam duży miecz, prawda, one są pod wodą i one zapewniają mi wielką sterowność i zarazem też prędkość. Ja odwiedziłam wczoraj podobne łódki w gdańskiej marynie. Nie wszystkie były tak małe jak pianista Romualda Koperskiego. Nie wszyscy żeglarze w ogóle wiedzieli, że ktoś próbuje pokonać taki dystans tylko na wiosłach.
Może ten żeglarz miał może jakąś awarię, która mu nie pozwalała w tych warunkach kontynuować podróży.
Ale podczas burzy to chyba niebezpiecznie.
No niebezpiecznie, no jeśli miał akurat, jeśli na tyle był blisko brzegu, że blisko portu, do którego się mógł bezpiecznie schronić, że mógł to zrobić, no to jest to jakaś oznaka rozsądku, bo zwykle jak się jest już kilka dni w morzu, to już tak naprawdę nie ma gdzie zawracać. Trzeba się przygotować, żeby tą pogodę jakoś na tym morzu przetrwać.
A żeby było śmieszniej, to on wiosłował na tej łodzi.
A małe łódki tak naprawdę mają większe szanse przetrwania na oceanie, na w trudnych warunkach. Są takie bardziej zwarte, tam jest właściwie trudniej o awarię niż na dużym statku, którego jednoosobowo nie można opanować. One są szczelne, nawet jeśli się wywrócą, no to łatwo się stawiają z powrotem i ten żeglarz nawet w przypadku, jeśli tam jest w środku schowany bezpiecznie, no to jest w stanie takie ciężkie warunki przetrwać. No.
Rafał Grat, kierownik Mariny Gdańskiej. Mamy tutaj jednego naszego stałego rezydenta, żeglarz z Torunia, właściciel okazałe jednostki. Jego poprzednia jednostka, zupełnie nowa, płynąca z Górek Zachodnich do naszej mariny, została trafiona w maszt, czubek masztu przez pioruna. No i cały sezon z głowy, gdyż popalone cała elektronika, wszystkie sprzęty, które znajdowały się na łódce, No i praktycznie zdarzyło się to na początku sezonu i cały sezon był stracony.
To jest dosyć rzadka sprawa. No, zwykle pioruny takie zdarzają się, takie burze z wyładowaniami zdarzają się raczej na wodach przybrzeżnych, w okolicach brzegów, gdzie no jest duża, gdzie są te masy powietrza ciepłe z jednej strony, zimne z drugiej. A na pełnym morzu jest to raczej rzadkość. Ja nie widziałem na oceanie i na otwartym morzu nie zdarzało mi się. Zdarzało mi się widzieć z daleka oczywiście po światy, ale płynąć przez burzę nie.
Jak przygotowania do sezonu? Już sezon w pełni chyba tutaj bryzacha, podejrzewam tylko na chwilkę tutaj w gdańskiej marinie. Gdzie płyniecie dalej?
Tak, taki teraz remoncik, taki w środku sezonu mały, zanim popłyniemy na ostatni etap regat Tall Ship Races
do Szczecina,
potem będziemy na zlocie Baltic Sail w Rostocku, następnie w Świnoujściu, później jest jedno pływania czarterowe i do końca sierpnia jesteśmy właściwie już zajęci.
No bo tam obok z tyłu, za nami, to jest miejsce, gdzie staje Zaruski teraz. To jest inna jednostka flagowa gdańska. Teraz go nie ma, nie widać go tutaj.
Tak, do Kłajpedy. Teraz Zaruski popłynął do Kłajpedy z młodzieżą. No i on właściwie jest na usługach miasta oraz pływa z młodzieżą, więc on takich prywatnych imprez raczej pewnie nie obsługuje.
Ale wracając na większe oceany i większe wody, to na przykład bryzacha poradziłaby sobie w takim rejsie, jak obrał za cel Romuald Koperski, właśnie z Japonii do San Francisco. Dalibyście radę bryzącha przepłynąć?
No, kadłub jest bardzo dzielny, ponieważ jest to kadłub kutra statku ratowniczego, więc to jest jednostka, która przy każdych warunkach pogodowych powinna być zdolna wyjść w morze i wcześniej nieść pomoc, a teraz po prostu wyjść w morze i poradzić sobie.
Tak. Remontowany był? Kiedy? Ostatni raz?
No, remontowany był dosyć niedawno. Te zacieki, co pani widzi, no to są takie zacieki, które się pojawiają, to wystarczy tam kwasem szczawiowym raz na jakiś czas wyczyścić i ich nie ma. I burta jest bardzo ładna, biała. No, on jest właściwie cały czas w remoncie. Tu nie ma tak, że podczas postoju on stoi i tutaj się nic nie robi, bo wszystko jest zrobione. Tu nigdy nic nie będzie nigdy zrobione do końca. Zawsze jak się jedną rzecz zrobi, to druga już jest czeka na remont, czy na naprawę, czy konserwację. No, więc praca tutaj przebiega cały czas.
Cały czas trwa praca na bryzie H. Załoga liczy sobie ile osób?
No, ja tu jestem bosmanem i kapitanem, też jestem na stałe. Poza tym mam przyjaciół, którzy mi pomagają. Właściciel też przykłada rękę dosyć do tego mocno, organizuje różne rzeczy i sam też pracuje często tu przy statku.
Despejo do si salcos cubuta. Crela ainda mais e mais. Na bos lábios moreno ta mora. Satisfazem a vontade, cria mágoa na boca, mata a sede, livia a amor.
Jesteśmy w Marinie Gdańskiej. Było miejsce w ogóle na zacumowanie?
Dwa miejsca były. Jedno nam się udało znaleźć, a potem przyszedł po nas jacht i jeszcze się wcisnął tutaj obok nas. No, znaczy przyjechaliśmy z Nowego Miasta Lubawskiego, a przypłynęliśmy do Gdańska poprzednio z Wisby do Górek Zachodnich, a teraz z Górek Zachodnich tutaj do Gdańska.
I stoicie dokładnie naprzeciwko tutaj tej koparki, która czyści dno Wisły?
Myślę, że to jest chyba budowa tego Wyspy Spichrzów.
Robią nabrzeże dokładnie.
Nabrzeże, tak. No właśnie, no tak to chyba wygląda. I bardzo jesteśmy za tym, bo już dosyć tych ruin i dosyć tych protestów przeciwko wojnie, bo wszyscy już wiedzą, że nie chce wojny. Prawda? To kiedyś tam wielki napis taki był, nigdy więcej wojny. No.
Często tutaj przypływaliście tak na przestrzeni kilku lat ostatnich?
No w ciągu ostatnich chyba 8 lat, to prawie co roku.
Co roku jesteście. Czyli w tym roku się to coś zmienia tutaj krajowe.
A, świetnie się zmienia. Jestem zachwycony Gdańskiem w ogóle.
To znaczy,
ja jestem mieszkańcem Gdańska od lat.
Generalnie jesteśmy zachwyceni, jak się wchodzi do portu, że w porcie zaczął być porządek. Naprawdę miło spojrzeć. Przecież jak się wpływała, mniej więcej godzinę się płynie na silniku, zanim się wpłynie do mariny, to widoki bez mała jak w Królewcu. To znaczy
negatywnym.
W sensie negatywnym, nie?
Ale teraz się to zmienia.
A teraz jesteśmy zachwyceni. Strasznie robi się porządek.
Strasznie miło mi to słyszeć. Pewnie władzom Gdańska też to będzie miło słyszeć. No i przede wszystkim gdańszczanom, nam, bo my też, nam też zależy, żebyście wy do nas przypływali.
Gdańsk pięknieje z roku na rok. To mogę obiektywnie stwierdzić.
Ale są też niestety takie miejsca, które kluby gdańskowi nie przynoszą. Jak się idzie tutaj już w kierunku mariny, zwykły trawniczek przy chodniku,
ulicy.
Trawa prawie na pół metra, papierów, śmieci.
No,
nie daje to obrazu dobrego dla turystów. Za Stągiewną pani pokazuje, ulicę za Stągiewną.
Tak jest, za Stągiewną.
Miejmy nadzieję, że ktoś naszego magazynu morskiego będzie słuchał z władz miasta i przy okazji, rozmawiając o piorunach, burzach i Romualdzie Koperskim, wrzucimy, pozbiera papierki.
Tak jest. No na pewno, bo to psuje to, co jest takim wielkim osiągnięciem, wizerunkiem Gdańska. Takich parę papierów na tym chodniku, to no, tak trochę niesmak wzbudza. Ale generalnie jestem Gdańskiem zachwycony.
A w ogóle dokąd płyniecie? Skąd, dokąd, jak długo będziecie?
Dzisiaj płyniemy po uzupełnienie załogi z powrotem do Górek Zachodnich, a potem taki rejs dookoła Zatoki Gdańskiej. Gdynia, Puck, Jastarnia, Hel, może Władysławowo jeszcze zdążymy.
Bo Hel też się ponoć zmienił. Ja jeszcze w tym roku byliśmy na Dzień Dziecka i mąż mówi, że teraz jak był, jak wracali z Gotlandii, to nie ten Hel, nie ta marina.
Może się wybierzecie teraz.
No jak i uzupełnimy załogę.
Wracając do naszego podróżnika Romualda Koperskiego, który małą łódką wiosłową, którą nazwał pianista, próbuje pokonać odcinek z Japonii do San Francisco. Myśli pan, tego typu wyprawy to wyprawy szaleńca, czy warto próbować?
No, wyprawy obarczone ogromnym ryzykiem. To na pewno jest taki ekstremalny sport, czy tam wyprawa. No ale jak się dobrze przygotuje, to można.
No ale musiał zawrócić niestety.
No niestety tak to jest, bo to jest skrajnie ekstremalna wyprawa.
Czasem takie decyzje są trudniejsze, prawda?
Nie wybiera.
Pogoda jest nieprzewidywalna.
No praktycznie nie. Na dłuższą metę nie, na 9 godzin. Można przewidzieć, ale na dobę to już jest bardzo...
Bo te rybackie prognozy są bardzo trafione, a wszystkie inne to wiele do życzenia.
No jest to na pewno specyfika pewna pogody na Pacyfiku i na Bałtyku i na Atlantyku. Inaczej się płynie w strefie tej zwrotnikowej, prawda? Inaczej się płynie w strefie na tych szerokościach 50, prawda? To jest zupełnie inny rodzaj pogody jest. W strefie zwrotnikowej jest bardziej przewidywalny.
A czy piorun może uderzyć w łódź taką jak ta?
Jeśli chodzi o, nie wiem jak ta łódź była zbudowana, to było słowo, ale mogę coś powiedzieć na temat jachtów, bo zdarza się, że piorun uderzy w jacht, ale zwykle ładunek rozkłada się po całym olinowaniu, także praktycznie zagrożenia wielkiego nie ma. Może się czasami stopić, prawda, jakieś zamocowanie, prawda, lin do masztu stalowych, bo w miejscu, gdzie uderza, ten ładunek jest największy, ale na ogół ładunek spływa po tym, a jeszcze lepiej jak jest mokro. Bo wtedy bardzo łatwo rozładowuje się ten ładunek z pioruna po całym jachcie i właśnie szkody wielkie nie czyni.
Gorsze mamy jest wiatr, koleżankę, którą piorun strzelił w kubeczek, jak piła kawę w czasie burzy na jeziorze, ale to była marynarka szuwarowo-bagienna.
Ale jest takie niebezpieczeństwo.
Nie, no ona się śmiała, że to piorun kulisty wpadł. Nie, ona była o tym, ona jest o tym przekonana, a my się z niej śmiejemy.
Jasne, a tak czy owak zawsze warto się gdzieś schronić podczas burzy.
No, najlepsze są trzciny.
Znaczy na jeziorze to można uciec w trzciny, natomiast na morzu to lepiej uciekać od brzegu, na pełne morze. Tam jest bezpieczniej w czasie burzy niż przy brzegu.
Ja życzę Państwu wspaniałych wrażeń na wakacje, no i tego, żebyście tutaj przypłynęli za rok, żeby tych papierków na Stągiewnej już nie było.
Tak. Prawdopodobnie jeszcze wrócimy do Gdańska w tym sezonie.
I na koniec jeszcze jeden wpis ze strony internetowej Romualda Koperskiego. Wiatr cichnie, rozkołys jeszcze duży, ale to już ostatni moment, aby wyruszyć. Inaczej nie zdążę do Ameryki przed zimą. Jutro po południu miejscowego czasu oddają Cumy w Japonii, więc krótko do zobaczenia po drugiej stronie oceanu oczywiście. Pozdrawiam Was, trzymajcie kciuki. Tyle podróżnik. My oczywiście trzymamy kciuki i co chwila sprawdzamy pozycję pianisty, aby do przodu.
Spójrz do si moja zbuta, dbasz din tentação foi tão bom. Surpresa foi medida minha prazer, que liberta minha felicidade. Minha alma
minha coração animar. Um pouco sentir nessa agridoçura. Abra-nos vida mais vivida. Seu tá maravilhado.